To ja proponuję, żeby ten pierwszy toast był za taki patriotyczny.
Dobra.
Za wielkie Polki i wielkich Polaków.
Dobra, wnosimy kielichy. Szampanem.
Szampanem.
I przegryzamy burakiem.
Mhm. No tak patriotycznie.
Dla zdrowej równowagi.
Dokładnie. Jest to podcast...
Paryż.
Wino.
Frytki.
Podcast Paryż, wino, frytki to spotkanie czwórki przyjaciół mieszkających w Paryżu i spotykających się na to właśnie przysłowiowe już szaleństwo winno-frytkowe, w czasie którego będziemy rozmawiać na tematy związane właśnie z życiem w Paryżu. I dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak to jest, czy Polacy są wszędzie, także w Paryżu? Jak to czujecie?
Są.
Są. Wszędzie.
Koniec
tak.
odcinka.
Koniec odcinka, dziękujemy. Zapamiętane. Nie martwcie się. Dzisiaj poruszymy aspekt różnych sylwetek osób znanych, które spędziły w Paryżu część swojego życia, jak nie całe życie, albo nadal je spędzają i no i są znane. I one pochodzą z Polski.
Czyli to będzie o nas?
No właśnie...
No o wielkich Polakach i Polkach, więc jeszcze chwilkę poczekajmy.
My jesteśmy jeszcze nie na tym szczeblu, aczkolwiek nasz podcast... bardzo się pnie
w górę.
Więc mamy ambicje, żeby kiedyś ktoś o nas tak powiedział, jak my dzisiaj będziemy mówić, ponieważ przytoczymy różne sylwetki poważnych osób polskiego pochodzenia. I zanim to wszystko, bo każdy z Was ma przygotowane różne postaci, ja mam taką zagadkę. Która z tych aktorek ma polskie korzenie?
Ja wiem. Ale... Nie wiem, o kogo chodzi, ale wiem.
Aha.
Bo jest jedna francuska aktorka, która ma polskie korzenie.
No jest, więc dobrze.
Nie będę teraz wymądrzać, ale...
Nie chodzi mi o Nadię Tereszkiewicz.
Nie. Ona jest Finką. Aha. Z pochodzenia.
Dobrze, nie sprawdziłem, przepraszam. Ale teraz ja mam przy wyboru cztery aktorki. Mhm. Znane aktorki francuskie. Która z nich ma polskie korzenie? A. Juliette Binoche.
Nie.
B. Virginie Efira. C. Adèle Exarchopoulos. Czy może D. Isabelle Huppert.
Ja powiem na sam koniec, bo wiem.
Ja daję A.
A, czyli Juliette Binoche.
Tak.
Okej.
Okay. A ja ta z greckim nazwiskiem.
Że ona jest z Polski.
Tak.
Dobrze. Azuza?
Julieta.
Julieta? Mhm. Ciekaw jestem, jak osoby, które nas słuchają, odpowiedziałyby na to pytanie, a odpowiedź poznamy na końcu tego odcinka.
Bo ja mogę się mylić. Może to była zmyła?
No, ja staram się wszędzie te zmyłki wstawiać. Zobaczymy.
Dlatego wybrałem Greczynkę.
Zobaczymy, jak to będzie, co się okaże. Więc, ale nie tylko aktorki. Też w tym świecie show biznesu i aktorek pojawiła się bardzo istotna postać. Pewnego Antoniego, zwanego Antoinem. I chyba Klaudia, ty masz taką osobistą historię z nim związaną.
Tak, to prawda. Ja ogólnie nie wiedziałam o istnieniu tego pana, dopóki nie usłyszałam historii właśnie od mojego dziadka i mojej babci. To jest taka mega słodka historia, bo moi dziadkowie są fryzjerami i swego czasu bardzo dużo podróżowali i jeździli też bardzo często do Francji, głównie do Paryża. No i jakby cały ten fryzjerski świat i cała ta tematyka dookoła fryzjerstwa zawsze u nas w domu po prostu się przewijała i tych opowieści było dużo. No i właśnie od dziadków usłyszałam o takiej postaci Antoni Cierplikowski, a szczególnie kiedy wyprowadziłam się do Paryża, to mój dziadek jeszcze po prostu zmaksymalizował te opowieści, ciesząc się, że mogę przejść się na przykład w miejscu, gdzie on miał mieszkanie, czy pójść pod adres, gdzie miał swoje studio, swój salon, więc bardzo często, za każdym razem właściwie, kiedy przyjeżdżam do Polski, to gdzieś tam zaczynamy o nim rozmawiać.
A to rzeczywiście jakaś taka spuścizna, że twoi dziadkowie, przyjeżdżając do Paryża, o tym o nim się mówiło? Jego
tak,
się
tak,
znało?
Tak.
I w każdym środowisku...
To jest persona ogromna. Tak.
To jest, tak, to jest ogromna persona i on otworzył salon nie tylko w Paryżu, ale też chyba w 100 innych miejscach na świecie.
Wow.
I po prostu absolutnie każdy, a w Polsce szczególnie, bo on jest właśnie z Polski, z Sieradza.
A które to były lata?
1884-1976.
Okej, okay. No to też ciekawy okres w ogóle w świecie.
Tak.
Przemian i wszystkiego, więc...
No i absolutnie każdy, kto się fryzjerstwem wtedy interesował, to każdy go znał. On był bardzo barwną postacią i moi dziadkowie też uczestniczyli wiele razy w jakichś takich wydarzeniach, czy pokazach, czy różnych tego typu imprezach, gdzie mieli okazję szkolić się od niego, czy od jego uczniów, czy coś takiego. I on ogólnie miał międzynarodową sławę, a do historii przeszedł dlatego, że zrobił fryzurę na chłopczyce.
To pewnie lata 20, tak? Pewnie początek XX wieku.
Tak, w ogóle on zaczął od peruk. On pracował, jak przyjechał do Paryża, to pracował gdzieś w jakichś piwnicach i robił peruki z włosów i po prostu pewnego dnia się zdarzyło, że u góry w salonie było tyle pracy, że zabrakło rąk do pracy, więc po prostu wysunięto jego rączki i się okazało, że jest po prostu kapitalny, genialny i od razu był mega, mega rozpoznawalny.
Nieźle.
Ciekawa postać. No. Też powstała jakaś książka, z tego co pamiętam o nim i...
Stosunkowo niedawno chyba była wydana. Ja wtedy się w ogóle dowiedziałam o tej postaci.
Tak, no to wiecie. I to ciekawe, jakby Polak też nieoczywiste, że... Bo też jakby wiele się mówi, Andrzej Seweryn, Wojciech Przoniak, artyści tacy, którzy
Chopin.
Są na... Chopin, tak. Artyści, którzy są na scenach, są w świetłach reflektorów, a on był za kulisami, aczkolwiek zdobył wielką karierę.
No tak, i właśnie jeszcze przeczytałam dzisiaj, że właśnie ta jego fryzura à la garçon, którą wymyślił dla jakiejś tam jednej konkretnej aktorki w 1909 roku, że to w połączeniu z sukienkami Coco Chanel stało się początkiem absolutnie nowego wizerunku kobiety po I wojnie światowej. I że to był taki ogromny szał i ogromna odwaga i ogromna zmiana. I on czesał wszystkie takie bardzo popularne artystki z tamtych czasów. Na przykład Edith Piaf.
O, proszę. I ona wtedy powiedziała, bo się zapytał, co sądzisz o tej fryzurze? Ona powiedziała, no, rien de rien, je ne regrette.
Na pewno tak zrobiła.
Niczego nie żałowała.
No tak, bardzo fajna, ciekawa postać. On też ponoć przekonał jako jeden z pierwszych klientki do mycia głowy w salonie, włosów w salonie, bo ponoć dotąd to była bardzo intymna sprawa, którą robiło się bardzo rzadko i tylko właśnie u siebie w domu. To nie było takie na pokaz, to miała być czynność bardzo prywatna i tak jak powiedziałam, intymna. I dopiero on stwierdził, że przed czesaniem, obcinaniem i układaniem włosów należałoby włosy umyć. I zaczął wprowadzać mycie włosów właśnie w salonie.
To też niezłe.
I przez to też są wyższe ceny, bo jest tutaj mycie i dodatkowo płatne.
Oczywiście.
Więc to zawdzięczamy właśnie jemu.
Dziękujemy Antoine, dokładnie. Ale widzicie, Polak Polakowi. Ale nie, on to zrobił dla wszystkich. Więc tak, żarty z boku, ale naprawdę fajnie jest... Też ja dla mnie jako osoby z Polski myślę sobie, że no, nie jestem tylko porównywany do tego stereotypu Polaka, który istnieje i funkcjonuje w świecie zachodnim, do tego hydraulika i w ogóle, chociaż nie mamy nic przeciwko hydraulikom, bo to są bardzo ważne osoby i postaci, równie barwne mogą to być, jak sam Antoine, aczkolwiek właśnie kiedy się myśli o tym, że ktoś kojarzy też znane osoby z Polski, to, i nie tylko jest to Jan Paweł II, czy Lech Wałęsa, to też jest to ciekawe. I osoby, które też coś zrobiły w tym Paryżu, więc to jest niesamowite. Ja mam wrażenie, że Adam, ty chcesz coś napomknąć o pewnej kobiecie.
A, no, ta kobieta jest pewnie wszystkim znana. Ja mam obsesję na jej punkcie. Chodzi o Marię Skłodowską-Curie, bo wczytałem się w jej biografię, oglądałem też fabularyzowany dokument i po prostu czuję jakąś taką nić porozumienia. Nie wiem, może jestem reinkarnacją jej, chociaż nie, bo ja zawsze z fizyki miałem dostateczną i z chemii, więc ale jakoś tak jej życiorys...
Promienienie w tobie.
Tak, a może stąd ten promienny uśmiech mam właśnie po Marii.
Widać, taki rady jesteś. Tak,
jestem bardzo rady. Pewnie ta sylwetka jest bardziej znana wszystkim niż Antoine, natomiast wyszukałem takie właśnie ciekawostki z jej życiorysu. Pewnie wiecie, że ona przyjechała tutaj na studia, pierw przyjechała jej siostra, i później właśnie Maria pociągiem do Paryża się udała na studia, bo wtedy w Warszawie, w zaborze rosyjskim, no, kobiety nie miały dostępu do edukacji. Co ciekawe, we Francji też nie, ale uniwersytety były otwarte dla cudzoziemek. A paryżanki, francuski mogły się tylko ewentualnie tak przyuczać w takich szkołach do, wiecie, życia w rodzinie, typu, żeby być dobrą matką
i
panią domu. Więc przyjechała tutaj i zrobiła zawrotną karierę, ale pamiętam taką scenę właśnie z jednego filmu, takiego dokumentu fabularyzowanego, jak ona właśnie uczy się, bo musiała po prostu jakby wszystko od nowa przerabiać materiał, żeby jakoś tam się dostosować do poziomu.
Przepraszam, czy ona znała francuski?
Tak, bo ona pochodziła z rodziny intelektualistów i ona już, tak, ona też dawała lekcje, tak sobie dorabiała, bo to nie była jakaś taka bogata rodzina, natomiast no, Maria sobie radziła również.
Dawała lekcje w Polsce, francuskiego.
Tak. I dzięki temu właśnie siostra mogła sobie pozwolić na studia, też dzięki pomocy Marii, która po prostu odkładała, ściubiła, żeby właśnie pierw jakby wypchnąć siostrę, a później żeby dojechać do niej.
Dobra kobieta.
I słuchajcie, taka scena, jak ona właśnie zakuwa w takiej, wiecie, paryska kanciapka i ona siedzi, bo jej zimno w tych kocach. I ja mówię, Boże, jestem jak Maria, nie? Bo generalnie ja też pół zimy siedzę w kocu, bo mi jest zimno tutaj, bo mamy zepsute dwa grzejniki, tylko jeden działa. A że energia droga, to oszczędzamy. I ja taką właśnie poczułem nić porozumienia z Marią Skłodowską-Curie. Wtedy jeszcze Skłodowską.
No właśnie. Też jakby powiedzenie w Polsce, że Maria Skłodowska-Curie była, że w ogóle Francuzi mówią tylko Marie Curie, jakby mówią, że to jest francuska. No bo w gruncie rzeczy wyszła za męża Francuza.
Tak, Francuza. Obywatelstwo francuskie też miała.
No. I słuchajcie, to była piękna miłość w ogóle, miłość życia. Taka miłość się zdarza tylko raz a dobrze. No ale niestety, no zginął pod, chciałam powiedzieć pod kołami, ale to bardziej pod
kopytami.
Pod kopytami. Podczas wypadku ona strasznie przeżywała tę śmierć, a po prostu łączyło ich wszystko, wiecie, bo oni razem odkrywali siebie i jakieś nowe pierwiastki, więc łączyło ich i nauka, i pasja.
Ta miłość tej chemii, ojej, to
tak,
w ogóle...
ta cała chemia.
W tej szopie. To...
Jak Pierre został ogłoszony jako laureat Nagrody Nobla, no to on jakby wystosował sprostowanie, że to jest wielka zasługa małżonki. I dzięki temu...
Boże, nie kocham.
Dzięki temu właśnie Maria otrzymała, nie? Jako pierwsza kobieta łącznie z Pierrem. No ale właśnie, niestety, śmierć ich rozdzieliła. Natomiast ona chyba 4 lata po tym wypadku poznała kolejną swoją miłość. Ona była bardzo namiętną kobietą.
No proszę.
Kochliwa taka.
Kochliwa. I
nie samą nauką człowiek żyje.
No to prawda.
Akurat... Chyba, że eksperymentowała.
dużo eksperymentowała. Związała się z też naukowcem, tylko że naukowiec był żonaty i z dwójką dzieci, więc wybuchł skandal.
Aferka.
Był potężny skandal, bo ona już tutaj była postacią taką rozpoznawalną i uznaną.
Ona była profesorką na uniwersytecie, nie?
Jako jedna z pierwszych, to znaczy jako pierwsza w ogóle, więc ludzie przychodzili w ogóle z ciekawości, bo się historia na ich oczach działa, nie? Pierwsza kobieta w ogóle jako wykładowczyni. I wybuchł skandal, bo zazdrosna żona tego kochanka, taka typowa mieszczanka, tropiła i wypłynęły na światło dzienne listy, ich listy miłosne. Oni mieli garsonierę koło Sorbony, żeby mieć też blisko pracy.
Faktycznie.
Włamano się tam do tego mieszkania i właśnie prasa dostała listy miłosne. I wtedy wyobraźcie sobie, że cała odpowiedzialność spoczywała na kobiecie, która rozbija małżeństwo, jej groziło w ogóle więzienie i proces. I w tym samym momencie ona otrzymała swoją drugą Nagrodę Nobla. I wyobraźcie sobie, że Akademia ta noblowska
w Oslo,
szwedzka, wystosowała pismo, że ona raczej nie będzie mile widziana, jest personą non grata, ponieważ no, bo to skandal obyczajowy, król na pewno nie będzie chciał uścisnąć jej dłoni, a ona zripostowała to, że bardzo mi przykro, ale ja nagrodę dostałam nie za swoje życie prywatne, tylko za dorobek naukowy, więc na pewno się tam stawię. To też było wszystko w oparach skandalu. Natomiast dopięła swego, odebrała nagrodę, tamtejsze sufrażystki zrobiły
imprezkę
na cześć Marii.
Girl power.
Co ciekawe, ona nigdy jakby się nie określała jako feministka, natomiast była bardzo świadoma tego, jaki impact ma na kobiety ówczesne. Ile osób może się na niej wzorować. Natomiast śmieszna jest z tym już będę kończył z tym kochankiem, tym panem Polem Longevin. Wyobraźcie sobie, że no oni zakończyli ten romans, bo Marii groził proces.
Dożywocie.
I to, no, jakaś surowa kara, więc on wrócił do tej swojej żony, natomiast po jakimś czasie przygruchał sobie kolejną, tym razem studentkę. No, i wyobraźcie sobie, że on, ten były kochanek Marii Curie-Skłodowskiej, idzie do Marii i prosi ją o to, żeby dała pracę swojej nowej kochance.
Jego nowej kochance.
Jego nowej kochance, bo ona jest młoda, studentka. I co robi Maria? Zgadza się.
Nie, no po prostu.
Toksyczne.
Zgadza się na nie to, mega toksik. A jeszcze taka ciekawostka, że Maria znała bardzo dobrze Alberta Einsteina i oni, sądząc po korespondencji, się nawet, można powiedzieć, że przyjaźnili, bo on ją wspierał w tym skandalu.
Ale flirtowali?
Nie, nie, nie. On jej nie uważał za kobietę atrakcyjną, więc on nawet nie wierzył w ten skandal. On uważał, że to jest jakiś wydumany w ogóle. Tak. Więc korespondencja wskazuje, że właśnie też tam za jej plecami się o niej w ten sposób wypowiadał. Ale kończąc właśnie ten wątek, bo to jest w ogóle chichot losów, wyobraźcie sobie, że wnuczka Marii i wnuk tego kochanka, Lążwę, po latach zostali małżeństwem.
Shut up.
Nic się nie marnuje w rodzinie czy w naturze.
Przy
rodzinie nic nie ginie, dokładnie. Więc widzicie, uważajcie na swoich eksów, drogie osoby, które nas słuchają, bo nie daj Boże wasze dzieci albo wnuki jeszcze się tam połączą. Różnie bywa. Jeszcze pamiętam, a propos Marii, tak kończąc ten też wątek, bo nie chcemy też, żeby Maria nas zdominowała, chociaż
ale
to cudowna postać.
Dlaczego nie?
Jest cudowną postacią.
Absolutnie nie wiedziałam jakby tego wszystkiego, co ty opowiadałeś. Dla mnie to jest jak najlepsza powieść.
Tak,
no.
Maria też...
Jej życie to tak.
Tak, no pionierskie.
Materiał na nie jeden film.
Ja pamiętam jedno taki super cytat. Jakiś dziennikarz zapytał się Marii, jak to jest żyć z geniuszem? A ona odpowiedziała, nie wiem, zapytajcie mojego męża.
Go Maria.
No doskonała.
Tak, więc jakby taka Beyoncé tamtych czasów.
To jeszcze tylko powiem, że można zwiedzać muzeum poświęcone również jej małżonkowi. I muzeum jest darmowe. Więc to też jest taka ciekawostka. Można zobaczyć
też
to laboratorium.
Tak,
my musimy pójść z Adasiem i Adaś nam wszystko opowie. Tak. Po prostu prywatny
te wszystkie smaczki.
Tam jest po prostu laboratorium i tak, wiecie, można jakby połączyć się z Marią. Ciekawe, czy to już nie promieniuje.
Tam była afera taka, że chcieli tę chatkę przenieść, ale w związku z tym, że jest to zabytek, to nie ruszono. Więc zabytki, choć promieniują, no cóż, takie życie. Ja a propos jeszcze tak historii, to powiem o tym, co się wydarzyło niedawno, bo Maria jest Maria, jakby nasza przyjaciółka Marysia, Marii jest jedną z, była pierwszą kobietą, która weszła do Panteonu, czyli tej takiej najwyższej instytucji, gdzie są pochowane
znaczące osoby dla
narodu
Francji.
Francuskiego. Tak, tak, tak. Po prostu crème de la crème.
I jest wciąż jedną z trzech tylko kobiet.
Tak, jest wciąż jedną z trzech kobiet.
I w trumnie ołowianej ją właśnie pochowano dla bezpieczeństwa, żeby tam ten promienny uśmiech nikogo nie...
Wiecie, po prostu Maria ogarnia, po prostu zdominowałaby wszystkich też w tym Panteonie. A propos tego Panteonu, to ostatnio była nowa osoba została wprowadzona, Manusią, to jeden z takich działaczy ruchu oporu francuskiego, on nie był Francuzem, działał właśnie w takim oddziale obcokrajowców, którzy byli w ruchu oporu francuskim i walczyli z Niemcami w czasie okupacji. I co ciekawe, właśnie teraz on został pantonizowany razem ze swoją żoną i razem z nim symbolicznie weszła cała grupa 23 działaczy ruchu oporu z tej grupy Manusią, wśród których 8 było Polaków.
Wow!
Między innymi tej wspomnienie tak szybko Maurice Fingerzweig, Jonas Geduldich, Leon Goldberg, Szlama Grzywacz, Stanisław Kubacki, Marcel Reimann, Willi Schapiro i Wolf Weissbrot.
Wow.
Więc mamy tam swoich ludzi.
Ale słuchajcie, proszę mnie poprawić, jeśli ja się mylę. Apollinaire też był pochodzenia polskiego,
właśnie,
prawda? Guillaume Apollinaire. I on też
Dekostrowicki,
jest...
Tak.
I on też ma, jest inskrypcja w Panteonie.
No właśnie, bo Guillaume Apollinaire, twórca kaligramów, tych słynnych wierszy graficznych, Był z pochodzenia trochę Włochem, trochę Polakiem. Ja do końca nie
mama
wiem.
Mama była Polką. I on chyba też uważał się za Polaka. Naprawdę nie wchodziłam, już nie pamiętam tak do końca. Bo ja już na studiach miałam parę razy.
Tak, bo to chyba najważniejsze jest, jak dana osoba co uważa.
No
nie?
Właśnie.
Nie
tak
jak
etniczność
zdefiniujemy, tylko ważne jest to, jak ta osoba. Maria czuła się i Polką, i Francuską.
Okej.
Ona nawet, jak na przykład była, wizytowała w Stany Zjednoczone, witała się tam z ówczesnym prezydentem, to ona w ogóle po francusku mówiła, że posługiwała się bardziej francuszczyzną.
No bo też był jej język życiowy. Taki
codzienny.
No, więc jakby też co się dziwić, szczególnie, że z punktu widzenia neurolingwistycznego mówiła o swoich dokonaniach, to ciężko by może jej do końca to po polsku opowiedzieć. Chociaż nie rokujmy, ale jeszcze
tak
a propos
jest,
literatury, no. Zuzanno, ty Słuchajcie, studiowałaś polonistykę.
Tak, ja jestem, to jest taki fun fact.
Fun fact, nasza luksus...
Polonistką po prostu. Dokładnie. Z wykształcenia. Tak, między innymi zrobiłam magisterkę z polonistyki, na Wydziale Polonistyki.
Okej.
Okay. To kogoś masz z...
Oczywiście.
Z lektur
Ale
szkolnych.
Ale słuchajcie, było wielu z lektur szkolnych, którzy skończyli w Paryżu, ponieważ tak zwana wielka emigracja podczas powstania listopadowego i te sprawy. Ale ja dzisiaj wam trochę opowiem o słowackim Juliuszu. I to jest takie ciekawa w ogóle dla mnie postać, bo ja, gdy jeszcze właśnie na studiach poznawałam, no w sumie jeszcze jak my wszyscy, wiecie, w liceum, w szkole uczyliśmy się Mickiewicz Słowacki.
Słowacki wielkim poetą był.
Tak, był. A ja byłam zawsze tym Mickiewicz, słuchajcie.
No co ty?
Ja uwielbiałam Pana Tadeusza. Czytam Pana Tadeusza chyba 4 razy.
O matko. No nie.
O rany.
Ja po prostu na pamięć marzę znam. Kochałam Pana Tadeusza.
No,
bardzo mi się podobał.
No. Polonistka.
A potem właśnie już bardziej, gdy byłam na studiach, a już potem w ogóle, gdy wyjechałam do Paryża, no słowacki rzeczywiście zaczął do mnie bardziej przemawiać, bo też jakby no zobaczyłam jakby z czym on się zmagał, jak to był naprawdę człowiek, który, no życie mu nie sprzyjało, wszystko szło nie tak. Mm-hmm. A ty lubisz też słowackiego,
Uwielbiam,
nie?
Kocham słowackiego i dzięki słowackiemu dostałem się do szkoły teatralnej tutaj.
Bo wiecie,
tak, recytowałem tutaj fragment Lili Wenedy, więc tak, nie, słowacki jest super, to jest taki, na mnie to jest taki Szekspir polski.
A oni znali?
A on się bardzo inspirował Szekspirem.
Tak.
W swojej wczesnej twórczości.
Francuzi mało znają słowackiego, więc ja tu planuję coś zrobić.
No i co z tym słowackim?
No słuchajcie, no słowacki w ogóle, on miał takie zapędy do francuszczyzny jeszcze w młodości, ponieważ jego mama, jego tata zmarł młodo i jego mama się ponownie wyszła za mąż, za Francuza, za... on się nazywał Becu, miał nazwisko, na imię miał chyba August, nie pamiętam. Becu na pewno miał nazwisko.
Ale,
I on był profesorem właśnie na Uniwersytecie Wileńskim. I później rzeczywiście on też trochę podróżował, wyjechał w 1830, kiedy wybuchło powstanie listopadowe i wyjechał na wielką emigrację. On był wtedy częścią, był przedstawicielem w ogóle rządu powstańczego, więc było mu to dane, wyjechał do Anglii, potem dużo podróżował po Europie. No i słuchajcie, prawda jest taka, że kiedy on był na przykład w tym Paryżu, w tej Francji, to on Paryża bardzo nie lubił.
Nieprawda, naprawdę, nie jestem w szoku.
Jego listy do matki to były naprawdę takie rozrywające serce, po prostu listy, w którym po prostu łza goniła rozczarowanie.
No nie,
ale co mówił, że Paryż to nie to samo,
znaczy,
co kiedyś?
O Rzymie tak mówił, że Rzym nie jest tym, jaki był kiedyś, bo Rzym też go rozczarował. W ogóle z wieloma rzeczami się po prostu mierzył w swoim życiu.
Nie słuchałby naszego podcastu. Słowacki, no.
Słuchajcie, on mówił o Paryżu w ogóle, że to jest nowa Sodoma, że tam wszystko jest brudne, brzydkie, okropne. Naprawdę był bardzo szarowany, ale wydaje mi się...
A on miał jakąś dziewczynę, czy bardziej chłopaka?
Słuchajcie, on...
Nie.
On miał jakieś takie niespełnione miłości, ale też były takie... Nigdy się nie ożenił. Nie ma żadnych zapisków, żeby miał jakieś inne w ogóle relacje romantyczne niż tylko z kobietami. Ale to podobnie jak Mickiewicz. I generalnie z tym Mickiewiczem go bardzo dużo łączyło. I wydaje mi się, to jest moja opinia, ale myślę, że poparta dziejami po prostu literatury i historii, że on tak tego Paryża bardzo nie lubił, dlatego że przybył tam już po Mickiewiczu, który był uznanym wieszczem, był bardzo ceniony w ogóle w kręgach emigracji paryskiej.
Czyli nie potrafił się tak przebić, nie?
Był non stop porównywany w ogóle do Mickiewicza. Między nimi
nowy Polak.
No tak zawsze, był w cieniu.
Już był Krasiński tam tak samo, jakby tam już się działo, no.
Tak.
Chopin, tak, był ten sam okres, tak. więc on między Słowackim a Mickiewiczem nigdy nie było otwartego konfliktu, tam nigdy nie było takiej, jakieś lekkie animozje rzeczywiście może miały miejsce, no ale przez taką domenę, w której oboje działali.
A chemia była?
Chemia przyszła później. ale rzeczywiście on Mickiewicza bardzo cenił. Tak patrzył na niego takiego, wiecie, starszego kolegę, trochę mentora. Mickiewicz absolutnie miał zupełnie inny krąg znajomych. Lata w ogóle, w których Słowacki był w Paryżu i tworzył, to są takie najsłabsze lata jego twórczości, bo wtedy wszedł trochę w krąg, nie wiem, czy słyszeliście o takiej sekcie.
Sekcie?
Tobiańczycy. Andrzej Tobiański.
Ojej, to jakiś...
To był, słuchajcie, to była w ogóle... To jest znana bardzo postać. To jest postać kontrowersyjna.
To nie wiem, czy to nie powinniśmy zrobić specjalnego odcinka w stylu Netflixowego crime story.
Więc Tobiański był filozofem, był takim przywódcą religijnym. Stworzył właśnie swoją grupę, która nazywała się Koło Sprawy Bożej. No tak wszyscy o nich mówili. Tobiańczycy, no był Andrzej i cała reszta. Tam to w ogóle to była Polska, która jest mesjaszem narodów. To jest... Tam było naprawdę dużo takich niuansów, które no, zakrawały
taki
na...
Taki polski kościół.
No... Tam było dużo fanatyzmu, takiego bardzo odnosił w ogóle religię do sytuacji w Europie, do sytuacji politycznej. Bardzo pragnął, żebyśmy wszyscy naśladowali Chrystusa.
Okej, no to już tak...
Ale przez to był właśnie posądzany o szpiegostwo.
No Słowacki?
Nie, Tobiański.
A, Tobiański.
No i koniec końców, gdy właśnie Słowiański wszedł trochę w te kręgi, też trochę po to, żeby być bliżej właśnie Mickiewicza, który był aktywnym Tobiańczykiem.
Tak się ci Polacy tu bawili.
No to właśnie to był taki okres jego bardzo melancholicznej twórczości, która była no często nieudana. Wtedy też właśnie zachorował ciężko.
Ten Słowacki to nie miał tutaj rzeczywiście łatwo.
Jak Słowacki. Mówisz o chorobach, nie, no, to ja wiem, gdzie go pochowano, bo jest jego grób na cmentarzu Montmartre. Tak. To znaczy on już jest pusty, bo szczątki przywieziono na Wawel. Jak wtedy większość.
Tak, w 27 go przewieźli na Wawel, no.
Tak, ale ten grób można tam znaleźć.
No ja tak czułem z nim jakieś takie porozumienie, ale teraz po tym, co mi powiedziałaś, to w ogóle zrywam z nim.
Nie, ja tym bardziej właśnie go bardzo lubię, bo właśnie wydaje mi się, że tyle go rzeczy spotkało trudnych. Ale on na przykład sam przewidział to, że on będzie sławny po śmierci.
A, no to chociaż tyle,
właśnie
nie.
Napisał ten poemat Testament i tam on tym wiedział. Że jakby teraz pocierpię, gruźlica, morfina, te sprawy... Ale będzie dobrze.
A propos jeszcze tego chrystusowania, to wiecie, kto wykonał Chrystusa w Rio, ten taki ogromny budynek?
Nie, Polak?
Tak, pomnik ten został wykonany przez Francuza polskiego pochodzenia.
What?
Nazwisko Paul Lundowski.
No co ty?
Którego też dzieła możemy podziwiać w samym Paryżu, bowiem w Paryżu przy moście de la Tourelle można zobaczyć statuę świętej Genowefy, Saint-Geneviève. Nie wiem, czy widzieliście, ale no, jest wysoka. I on
jest
lubił takie... On lubił...
Przepraszam, bo ja się skupiłam na nalewaniu wina nam. Genowefę on wyrzeźbił?
Tak. Wow. On wyrzeźbił Genowefę i wiele też innych znanych rzeźb, więc Paul Lundowski jako twórca polskiego pochodzenia też się tutaj zaskarbił. Mamy też, a propos takiej może kultury bardziej popularnej,
no.
Nie wiem, czy kojarzycie taki film Taxi.
Taxi Driver?
Nie, Taxi. Taki 2, 3, 4.
No wiem, to jest taki śmieszny.
To komedia,
i taki,
Taxi,
no.
O Taxi.
Ja znam piosenkę Vanessy Paradis.
To był Joel Taxi akurat, ale nie był Polakiem, chociaż nigdy nie wiadomo, bo ja myślę, że Polacy są wszędzie.
Taki Józef.
Ale
wiem, znam ten film.
Taxi został wyreżyserowany przez Gerarda Krawczyka.
Wow.
Krawczyk? No, więc słuchajcie, oni Polacy są wszędzie. Polacy są nawet na YouTubie, ponieważ jedna z czołowych francuskich youtuberek, Natu, to tak naprawdę Natalii Odzierejko.
Tak, i w ogóle...
4 miliony followersów na Instagramie, 5 milionów na YouTubie.
To prawie jak Caroline Depiński.
Słuchajcie, ona jest mega super. Ja ją odkryłam bardzo późno, w sensie z rok temu może.
A, okej. Okay. Ja ją... Fajna jest.
Jest mega fajna. Ona dużo swojej mamy w ogóle... Tak, puściła swoich filmów. I mama jest Polką. I teraz też w ogóle jest Polakiem, ale nie ma kontaktu. Kiedyś właśnie opowiadała, że próbowała nawiązać kontakt z tą rodziną w Polsce, ale tam wszystko jakoś rozpadło się. Bo ona też wtedy była znana i dosyć...
Tak.
To był taki śliski temat. Ale mama tak, mama jest Polką. Mama
pozdrawiamy, jeżeli nas słucha.
No i mówi świetnie po polsku i właśnie ją nad często do swoich filmików włącza. I mama jest przezabawna, bo jest taka miła, jest śmieszna.
Tak. I ma pieski.
Jaki ona content robi? Taki lifestyle, czy co to jest?
Dużo różnego. Vlogi, ale też śmieszne filmiki. Ona jest też jako aktorka. aktorka, tak, humorystka, stand-up też robi, ma podcast, więc, więc dużo, bardzo taki szerokie spektrum. Ona funkcjonuje też w takich grupach sketchowych, Golden Mustache.
Na to się pisze.
Ona ma 35-6 lat, jest taka po 30, więc...
To muszę się przyjrzeć jej.
Tak.
No, jej ale... odbiorcy też są tacy, no to nie są nastolatkowie raczej. Nie.
Może będzie pytanie na egzaminie na obywatelstwo.
Warto wiedzieć. Albo na przykład, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale jest też raper polskiego pochodzenia.
PLK.
PLK, tak, który nawiązuje w tym swojej nazwie do tego słowa Polak. Dosłownie jest, tak naprawdę jest Mathieu Daniel Claude Pruski, jego dziadek polskiego pochodzenia, ale z
tego, Jego tata też.
Okej, okay. Mama jest chyba z Korsy.
Mama jest Korsykanką.
Okej, no też takie ciekawe połączenie, bo to jak ktoś jest z Korsyki, to często mówi, że nie jest Francuzem, tylko że jest z Korsyki. No. Więc to jest takie też, że...
Jak Brytania trochę.
No właśnie. Więc w polityce też są Polacy. Była ministerka zdrowia, Agnès Buzyn, jeszcze za czasów COVID-u działała, ale też jest polityczka z prawicowego skrzydła Nathalie Kosciusko-Morizet, z tych Kościuszko. No, więc Polacy są.
A ona konserwatywna bardziej? Tak.
Tak, taka arystokratka u republikanów. Była ministerką ekologii za czasów Sarkoziego.
O, proszę.
No, więc tutaj
taka postępowa w ogóle. Tak.
A w świecie nauki chciałbym polecić pracę państwa Wiewiórków. Pani Anet Wiewiórka jest historyczką, a Michel Wiewiórka jest socjologiem. To są bardzo znane postaci. A teraz ostatnio wyszedł specjalny cały numer historii, taki magazyn Historia albo Histoire, nie pamiętam, bo kupiłem ten numer, jest całe Polsce. Jest o historia Polski i też państwo Wiewiórkowie się wypowiadają.
Ale jakie piękne nazwisko!
Tak, ale oni są bardzo, bardzo znani. I to jest taka dobra socjologia i dobra historia. Więc polecam wszystkim.
Écureuil?
Tak, Écureuil. Ale Monsieur Wiewiórka jest naprawdę jest super personą. No cóż, jakby o tych Polakach można sporo mówić.
Można i naprawdę to jeszcze nie koniec, bo ja jak myśleliśmy o odcinku, to ja miałam w planach powiedzieć na przykład o Misi Ser.
Misia Ser
z domu Godebska.
Okej. Okay.
Która była przyjaciółką Cocteau. Która była przyjaciółką Coco Chanel, taką trochę frenemy, tam były różne takie. Więc zawsze, ja myślę, że musimy zrobić jeszcze ten odcinek.
Drugi odcinek
po prostu,
musi
bo,
być.
Bo jest dużo wspaniałych, naprawdę fenomenalnych postaci, których nie znamy.
Dokładnie, których się często nie myśli się o tym, a właśnie te postaci odbiły swoje piętno na świecie francuskim, francuskojęzycznym. Więc słuchajcie kolejnych odcinków. Kiedyś niebawem pojawi się druga część tej rozmowy o Polkach, którzy byli w Paryżu. Jest to podcast
Paryż.
Wino.
Frytki.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Kolejny będzie o nas, nie?
To mam nadzieję, no. PS, zapomnieliśmy powiedzieć, jaka jest odpowiedź na dzisiejszą zagadkę. Która z aktorek ma polskie korzenie? No i odpowiedź A to była Juliette Binoche, odpowiedź B Virginie Fira, C Adèle Exarchopoulos oraz D Isabelle Huppert. Dziewczyny Klaudia i Zuza powiedziały, że jest to Juliette Binoche, a Adam stwierdził, że
Greczynka
Adèle Exarchopoulos jest Polką, a tak naprawdę miałyście rację, dziewczyny.
Yeah!
Juliette Binoche pochodzi z Polski. Jej matka urodziła się w Częstochowie.
O, proszę.
No, pozdrawiamy wszystkie osoby z Częstochowy.